Audycja w sportowym rytmie, zmieniamy dyscyplinę.
Radio Poznań pod siatką.
Wracamy do innych wydarzeń ligowych, tym razem już tych halowych, teraz siatkówka. Najciekawsze wydarzenie tego weekendu dla wielkopolskich kibiców dopiero jutro o godzinie 18.30, gdy na parkietach Ekstraklasy Siatkarek dojdzie do rywalizacji dwóch wielkopolskich drużyn. W derbach zespół Energii MKS-u Kalisz podejmować będzie ekipę Enei PTP Supiła. Przypomnijmy, to spotkanie o godzinie 18.30. Do tej pory rozegrano w ramach 12. kolejki tylko jeden mecz. Chemik Police wygrał z Legionowym 3-0, a jutro o 18.30 przypomnijmy derby wielkopolski.
W pierwszej lidze kobiet 10. kolejka w Poznaniu w hali Citizen miejscowy Enea Energetyk podejmował PWSZ Tarnów. To spotkanie śledził Krzysztof Ratajczak.
Kolejne spotkanie Enei Energetyka Poznań o pierwszoligowe punkty, tym razem z drużyną PWSZ-u Tarnów, wygrane 3-0, gdy wydawało się, że przyjemnie będzie w secie trzecim. Zrobiły się emocje i wygrane 27-25, ale zadowolony trener Marcin Patek.
Tak, wygraliśmy za 3 punkty, a ten powrót tutaj w końcówce trzeciego seta, myślę, że pokaz dużego charakteru tak naprawdę w tym meczu, szczególnie ten trzeci set.
Panie trenerze, drużyna niżej notowana w tabeli, wy po dłuższej podróży, w perspektywie także mecze zaległe, te pierwszoligowe, jak ocenia pan ten mecz generalnie?
Zagraliśmy dużo lepsze spotkanie niż graliśmy w poprzednim tygodniu w Wieliczce i naprawdę dzisiaj ta nasza siatkówka dzisiaj była naprawdę bardzo dobra i tutaj wynik 3-0. Nie patrzymy tak naprawdę gdzieś tam na to, jaki jest układ w tabeli. Trochę to zostawiamy z boku. Pracujemy nad swoją grą, nad tym, żeby grać dobrą siatkówkę i myślę, że ta siatkówka dzisiaj mogła się podobać, bo naprawdę zagraliśmy bardzo dobry mecz.
Panie trenerze, siatkarki wytrzymały ciśnienie. Pan też miał taką pokorową twarz. Patrzyliśmy w końcówce seta numer 3. To była dobra aktorska gra?
Nie, ja tak wyglądam. Gdzieś tam w środku są emocje i na pewno to odczuwamy i dziewczyny na boisku i ja z boku, aczkolwiek no tutaj więcej chłodnej głowy w końcówce mieliśmy my, bo Tarnów w końcówce popełnił kilka własnych błędów.
Ile ta siatkarka Marul, nie dość, że kapitanka zwycięskiej drużyny Enei Energetyka Poznań, to jeszcze MVP spotkania z Tarnowem, czyli Klaudia Świstek. Zrobiłyście, co do was należało? Chciałyście troszkę sobie emocji dodać w secie numer 3?
Znaczy, na pewno chciałyśmy wygrać to spotkanie. Ten trzeci set był na pewno ciężki. My chyba gdzieś tam też tak koncentracji nie utrzymałyśmy, ale cieszymy, że z takiego wyniku to wyciągnęłyśmy i grałyśmy do końca. To jest mega motywujące na przyszłość po prostu.
Przed chwileczką taką laurkę wobec waszej drużyny wygłosił trener Marcin Patek. Czasami musimy go ciągnąć za język. Dzisiaj sam was chwalił. Miał za co?
Cieszę się. I tak naprawdę no, cieszymy się z zwycięstwa. Ciężko mi teraz tak na gorąco powiedzieć, jak ten mecz wygląda, bo to były duże emocje, więc cieszę na pewno zwycięstwo.
Jakie kolejne plany tej drużyny, bo jeszcze będą mecze zaległe. Jesteście tak stabilnie właściwie w górnych strefach środka tabeli, tak to nazwijmy.
Tak, no ja myślę, że powolutku będziemy odrywać to spotkanie. W przyszłym tygodniu łączymy wyjazd Krosno z Mielcem. No i mam nadzieję, że też przyjedziemy stamtąd pełną pulę.
Na razie poznanianki wygrały we własnej hali z PWSZ-em Tarnów 3-0. Przypomnijmy, w setach do 20, 18 i 25. W pozostałych spotkaniach tej 10. kolejki pierwszej ligi siatkarek Olimpia Jawor przegrała z Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 0-3. SMS Szczyrk pokonał Częstochowiankę Częstochowa 3-0. Uniopole wygrało z Karpatami Krosno 3-1. A Solna Wieliczka wygrała z AZS-em Politechniki Śląskiej Gliwice 3-2. Płomień Sosnowiec w tej kolejce pauzował, a mecz Sanpajdy Jarosław ze Stalą Mielec został przełożony.
W drugiej lidze siatkarek w grupie pierwszej najwięcej emocji w ramach 11. kolejki przyniosły derby wielkopolski. UKS ZSMS Poznań podejmował drużyny Szamu Tolanina. Dwa pierwsze sety wygrane przez zespół gospodarzy do 24 i do 23, ale w kolejnych partiach już górą ekipa gości. Zespół z Szamotu wygrał trzeciego seta do 21, czwartego do 19 i był lepszy także w tiebreaku, w którym zwyciężył 17-15. UKS ZSMS Poznań kontra Szamu Tolanin 2-3. W pozostałych meczach z udziałem wielkopolskich drużyn UKZPS Kościan wygrał z Sokołem Mogilno 3-1, a rezerwy Energetyka Poznań na wyjeździe pokonały Truso Elbląg 3-0. Ponadto Gdańska Gdynia zwyciężyła zespół SMS-a Police 3-0, a ZSUMK Toruń przegrał z Wieżycą Stężyca 1-3, a APS Rumia uległ rezerwą Pałacu Bydgoszcz 0-3.
W grupie trzeciej i drugiej ligi siatkarek mamy jeden wielkopolski zespół, to rezerwę MKS-u Kalisz, które spotkanie 11 kolejki rozegrają dopiero w środę na wyjeździe w Aleksandrowie Łódzkim. Natomiast w meczach tej grupy, które odbyły się w ten weekend, rezerwy Wolej Wrocław przegrały po tiebreaku z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Sokół Katowice uległ Sobieskiemu Oława 1-3, a NTSK Nysa przegrał z Chełmcem Wałbrzych 0-3.
Teraz męska siatkówka, na początek pierwsza liga i wizyta we Wrześni, gdzie drużyna Crispolu podejmowała ekipę Zaksy Strzelce Opolskie. Gospodarze całkiem nieźle radzili sobie ostatnio w rozgrywkach ligowych. 3 kolejne zwycięstwa, nic dziwnego, że apetyty na czwarte były duże. Ale niestety kibice Crispolu musieli obejść się smakiem. Na starciu Crispolu z Zaksą był Rafał Regulski.
Smutno chwilami oglądało się Crispol, który na własnym brzesińskim gruncie podjął sąsiada z tabeli Zaksę Strzelce Opolskie. Zaksa przyjechała zmotywowana, była bardziej skupiona, atakowała ostrzej, silniej za Nimuszem. I na tym tle gospodarze wypadli blado, jakby brak było im motywacji. Gospodarze zderzyli się z betonowym chwilami blokiem gości i z ich atomowymi chwilami atakami. Jedynie w drugim secie końcówka dostarczyła emocji dających nadzieję na wygranie choć jednej partii. Dość powiedzieć, że po niektórych akcjach gości siatkarze Crispolu bezradnie rozkładali ręce. Bezradność przeradzała się w złość, czego skutkiem choćby żółta kartka w trzecim secie dla rozgrywającego Crispolu Marcina Krawieckiego.
Czasami emocje biorą górę, ale wszystko jest dobrej wierze, takiej sportowej, no my po prostu staramy się walczyć, no jak nie wychodzi, to wiadomo, że może jesteśmy źli.
Na kogo?
Głównie na siebie.
Co nie poszło dzisiaj?
Generalnie nie poszło chyba wszystko. Źle weszliśmy w ten mecz, mieliśmy problem z wyprowadzeniem skutecznej pierwszej akcji. To myślę, że był główny problem. Mieliśmy problemy w łatwych piłkach, dawaliśmy przeciwnikowi prezenty, on z nich korzystał i nam nie wybaczył. Jeżeli w tym meczu zagralibyśmy swoją siatkówkę, taką, którą prezentowaliśmy w poprzednich spotkaniach, to wygralibyśmy to spotkanie.
Dlaczego nie zagraliście swojej siatkówki dzisiaj?
Tego jeszcze nie wiem. Staraliśmy się jak mogliśmy, ale no nie żarło.
Próbowaliśmy wszystkiego, co możliwe, bo robiłem zmiany, nic nie zażarło, no to nie był nasz dzień.
Marian Kardas, trener Crispolu Września.
Zespół ze Strzelec zagrał dobry mecz. Może zrobiliśmy parę punktów zagrywką, ale to jest mimo wszystko za słabo. Nie zrobiliśmy punktów blokiem, czyli skrzydłowi zagrali na słabym procencie w ataku. To z taką drużyną jak Strzelce, która miała więcej szczęścia takiego sportowego też. Przy okazji to nam podcięło skrzydła i tyle. Może ten drugi set, gdybyśmy wygrali, może było coś jeszcze do uratowania, ale oceniam, że generalnie, jeżeli się przegrywa do 16 i do 19, to drużyna, która wygrywa ten mecz, była zdecydowanie lepsza i tyle. Było fajnie, bo wygraliśmy parę meczów, graliśmy dobrze, a dzisiaj zagraliśmy słabo. Ja przestrzegałem zespół, bo to jest młody zespół, niedoświadczony.
We Wrześni po dotychczasowych 6 porażkach i 4 zwycięstwach siatkarze Crispolu przegrali swój 7 w tym sezonie mecz. Do 19, do 26 i do 16. 3-0 ograła ich Zaksa Strzelce Opolskie.
A przebieg spotkania zrelacjonował dla nas Rafał Regulski. W pozostałych meczach tej serii Mickiewicz-Kluczbork wygrał z Awią Świdnik 3-1, Wisła Bydgoszcz pokonała także 3-1 zespół BAS Białystok, Politechnika Lubelska wygrała z KPS-em Siedlce 3-0, MCKS Jaworzno przegrał z AZS-em AGH Kraków 0-3, BPTS Bielsko-Biała pokonał Olimpię Sulęcin 3-1, a Lechia Tomaszów Mazowiecki wygrała z Gwardią Wrocław 3-2, pauzował w tej serii spotkań Norwid Częstochowa.
W drugiej lidze mężczyzn w Wielkopolsce ostrzyliśmy sobie zęby na derby Energetyka Poznań z Wilkami Wilczyn, ale niestety ze względów epidemicznych to spotkanie zostało przełożone. W meczach, które się odbyły, Orzeł Międzyrzeczy na wyjeździe pokonał SKS Gorzów Wielkopolski 3-0. Konspol Słupca także w delegacji lepszy od Błyskawicy Szczecin po zwycięstwie 3-2. Z kolei Noteć Czarnków przegrała u siebie ze Stoczniowcem Gdańsk 0-3.
Tyle o siatkówce. Po piosence dalej mówić będziemy o wydarzeniu ligowych, tym razem będzie to piłka ręczna.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
Wracamy do ligowych wydarzeń. Teraz piłka ręczna. Na początek PGNiG Superliga Mężczyzn i niezbyt dobre informacje dla sympatyków Energii MKS-u Kalisz. Kaliszanie na wyjeździe przegrali z MMTS-em Kwidzyn 21-22. Choć do przerwy to goście prowadzili 13-10, ale ostatecznie z kompletu punktów cieszyła się drużyna MMTS-u. Ponadto w tej serii spotkań grupa Azoty SP Tarnów pokonała Piotrkowianina Piotrków Trybunalski 24-21. Gwardia Opole przegrała z Zagłębiem Lubin 25-26. Górnik Zabrze wygrał z Chrobrym Głogów 32-27, a Gdańskie Wybrzeże uległo Orlen Wiśle Płock 16-31.
Pierwsza Liga Mężczyzn, grupa A, tutaj jeden wielkopolski zespół, to MKS Nielba Wągrowiec, która w ten weekend na wyjeździe pokonała KPR Elbląg 31-27, prowadząc już do przerwy 14-10. W pozostałych spotkaniach GKS Żukowo wygrał z Gwardią Koszalin 31-27, Warmia Energa Olsztyn pokonała Usar Kwidzyn 30-18. MKS Grudziądz pokonał SMS Gdańsk 34-24. Z kolei SMS ZPRP Kwidzyn uległ Sokołowi Lublana Kościerzyna 25-30.
I teraz pierwsza liga, ale już grupa B. Tutaj więcej wielkopolskich drużyn i między innymi ciekawie zapowiadające się derby. W Lesznie Real Astromal podejmował drużynę Ostrowi Ostrów w Wielkopolski. Spotkanie oglądał Jacek Marciniak.
Panie trenerze, dawno w takim spokoju nie oglądał pan meczu swoich podopiecznych?
Tak, no dzisiaj można powiedzieć od początku dyktowaliśmy warunki tutaj w meczu z Lesznem.
Trener Ostrowi, Maciej Nowakowski.
Ostatni mecz, który graliśmy u nas z Kątami Wrocławskimi, wygraliśmy jedną bramką, ale nie byliśmy zadowoleni z gry. Dzisiaj wynik bardzo okazały i gra, można powiedzieć, przez cały mecz była taka, jakbyśmy sobie oczekiwali.
Taka gra do jednej bramki tak naprawdę.
Mecz z początku się ułożył po naszej myśli, tutaj Leszno dostało dwie czerwone kartki czy trzy. My konsekwentnie graliśmy to, co mieliśmy zaplanowane w obronie i w ataku. Ta druga połowa, też początek, przerwie uczulaliśmy chłopaków, że to nie jest jeszcze koniec meczu, że pomimo 9 bramek przewagi trzeba być skoncentrowanym, ale mówię, od 45 minuty już wszyscy zawodnicy grali i można powiedzieć, że wszyscy się wpisali dzisiaj na listę strzelców i to jest też dobry prognostyk na przyszłość.
Nie było słabych punktów?
Trener zawsze coś znajdzie, mówię, i tutaj na pewno będziemy analizować ten mecz. Na pewno było więcej dzisiaj pozytywów i z tego powinniśmy się cieszyć.
Myślicie o Superlidze już?
Broń Boże, my mamy jeszcze mecz jeden do rozegrania u siebie za tydzień i później druga runda, trzeba się przygotować. Superliga to jest odległy temat, skoncentrujemy się z meczu na mecz, chcemy wygrywać kolejne mecze i zobaczymy, co to będzie na koniec sezonu. Zeszły sezon mieliśmy bardzo udany, chcielibyśmy na pewno to powtórzyć, ale jest o wiele ciężej niż w zeszłym roku, ale walczymy.
Panie trenerze, taki mecz trudno komentować, trudno oceniać.
Trudno chyba nie jest oceniać, bo dużo złych rzeczy dzisiaj zrobiliśmy i to było widać na boisku i po wyniku.
Maciej Wirucki, trener Realu Astromalu Leszno.
Co się stało na początku, zagraliśmy bezmyślnie dwa razy w obronie i dostaliśmy dwie czerwone kartki i myślę, że tak naprawdę te sytuacje gdzieś tam wpłynęły na zespół frustrująco i później już było tylko coraz gorzej. Im dalej w las, tym ciemniej.
Pamięta pan tak słaby mecz w wykonaniu pana podopiecznych?
Tak, mieliśmy w Poznaniu najlepszy mecz, tak ten dzisiaj to jest chyba najgorszy i mam nadzieję, że w tym sezonie już ostatni z tego typu meczów.
Dużo błędów pańscy podopieczni popełniali.
Też niecelne rzuty do bramki i ręce się zatrzęsły, stąd te błędy się wzięły i stąd ta przewaga, bo mówię, gdybyśmy własnych błędów tyle nie zrobili, bo niewymuszonych, to trzeba powiedzieć i to było widać. No była dzisiaj duża różnica i my musimy dalej pracować.
W drugiej połowie wpuścił pan na boisko młodzież.
To był taki mecz, już nie powiem, że już wiedzieliśmy, że przegramy. W każdym trzeba meczu walczyć, ale to była dobra okazja, żeby ci młodzi się pozderzali i spróbowali grę na takim przeciwniku.
Były bramkarz Astromalu Realu, Fryderyk Musiał. Co pan sobie myśli, kiedy ogląda? No tak słaby występ pana kolegów.
Co myślę? Po pierwsze chciałbym powiedzieć, że żałuję tego, że nie mogę już pomóc chłopakom, bo nie mają łatwo, bo przegrywają wszystko, co się da.
Brakuje pana w bramce. Taka jest prawda.
Uważam, że na chwilę obecną temu zespołowi naprawdę brakuje dużo, bo dzisiejszy mecz, a oglądam każdy i dzisiejszy mecz, porównałbym do trzeciej ligi. Ciężko powiedzieć, co się stało. Muszę szczerze i uczciwie powiedzieć, że no, zespół wygląda coraz gorzej.
No właśnie, tak słabego zespołu dawno nie było w Lesznie.
No nie było. Wiadomo, że kilku chłopaków odeszło i ciężko zastąpić to młodzieżą, aczkolwiek byłem to od samego początku, jak ci młodzi zawodnicy weszli do składu i przez te pół roku, co za chwilę minie, no nie widzę żadnego progresu w grze tych chłopaków.
Zdecydowanie odmienne nastroje w obu ekipach, trudno się dziwić. 19 zdobytych bramek po stronie Realu Astromal Leszno, 35 po stronie gości, czyli Ostrowi. Wysoka wygrana zespołu z Ostrowa Wielkopolskiego. Grunwald Poznań na wyjeździe pokonał ekipę Szczypiorniaka Gorzyce Wielkie 24-21, ale chyba miał swoim zawodnikom sporo do powiedzenia w przerwie tego meczu trener wojskowych Rafał Walczak, ponieważ do przerwy zespół Grunwaldu zdobył tylko 7 bramek, a rywale aż 14. Straty na szczęście z nawiązką odrobione już w drugich 30 minutach i Grunwald zainkasował tym razem komplet punktów. W pozostałych meczach tej serii siódemka Miedź Legnica pokonała UKS Olimp Grodków 36-27, Śląsk Wrocław wygrał ze Stalą Gorzów 31-30, a SPR Bur Oborniki Śląskie zwyciężył AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego 30-29.
Zaglądamy jeszcze do pierwszej ligi kobiet. Tam dwa wielkopolskie zespoły. Inline AZS Poznań wczoraj na wyjeździe grał w Płocku z tamtejszym SMS-em ZPRP, pierwszą drużyną SMS-u. No i niestety wysoka porażka poznanianek 22-30. I dzisiaj świeży wynik, niedawno zakończone spotkanie w Gnieźnie, gdzie MKS Urbis wygrał z innym zespołem z Płocka, z Jutrzenką Płockę 31-25.
Tyle o wydarzeniach ligowych. Kwadrant do godziny 20. Jeszcze przed końcem audycji w Sportowym Rytmie będziemy mówić o tenisie i o jeździectwie, ale to po piosence.
Z Radiem Poznań.
Zawsze, gdy zakończy się sezon tenisowy, staramy się w audycji w Sportowym Rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań porozmawiać z tenisowym ekspertem, by to wszystko jakoś usystematyzować, poczynając od sportu tego na najwyższym poziomie zagranicznego, później polskiego tenisa, także tenisa wielkopolskiego. A nie ma lepszej osoby niż szefujący sekcji AZS-u Poznań, wieloletni prezes Polskiego Związku Tenisowego, pan Jacek Muzolf. No więc zacznijmy tym razem nie od pań, tylko od panów. Hubert Hurkacz, 34. miejsce, najlepsze z biało-czerwonych. Jak pan spogląda na rozwój kariery tego zawodnika?
No ten rok taki jakby jest nierówny, jeśli chodzi o Huberta. Świetne mecze przeplata z takimi słabymi, bym powiedział, bo tak to można nazwać. Widać, że jeszcze nie jest ustabilizowana ta jego forma, chyba zwłaszcza mentalnie. No ale należy się cieszyć, że jednak jest w tej czwartej dziesiątce i Hubert ma niesamowity potencjał. Moim zdaniem jeszcze olbrzymi miał potencjał w poruszaniu się na korcie. To tutaj ma rezerwy. No miejmy nadzieję, że mentalnie jakoś ustabilizuje tą swoją formę i będziemy się cieszyć z dalszych jego sukcesów. Cieszy zwłaszcza mnie, że Debla ładnie zagrał, czyli para Hubert Hurczka czy Łukasz Kubot na Igrzyskach Olimpijskich. Myślę, że ma potencjał na to, żeby walczyć o medal. Przypominam, że Hubert ograł Kubota we finale z jednego z ostatnich turniejów i cały czas myślałem, że tego Debla to on jednak nie jest za mocny, a okazało się, że nie mam racji. Z tego powodu się bardzo cieszę i tutaj myślę, że to jest duża szansa medalowa, podobnie jak Łukasz Kubot z Igą Świątek w mixta.
Powiedział pan Iga Świątek, to przechodzimy płynnie do żeńskiego tenisa. Eksplozja tej nastolatki Igi Świątek, obecnie 17 miejsce, ale co najważniejsze dla polskich kibiców, wygranie turnieju Wielkiego Szlema w Paryżu i tak nawet dla środowiska tenisowego pewne zaskoczenie, ten wystrzał czy raczej nie?
To, że wygrała Roland Garros, myślę, że jest mimo wszystko zaskoczeniem. Zagrała świetnie po prostu i wszystko jej wychodziło. Myślę, że mało kto się spodziewał, że ten Roland Garros wygra, bo zwłaszcza, że poprzednie turnieje takie też troszeczkę były nierówne i w pewnym momencie Iga zaczęła budować tą swoją formę i to jest właściwie takie pocieszające, że z turnieju na turniej zaczęła coraz lepiej grać i tu nagle eksplodowała na Roland Garros. To w stylu po prostu niebywałym. No sam jestem ciekaw, co dalej, bo to jest właściwie taki jednorazowy, nie powiem, że wyskok, ale no jednorazowy turniej i to od razu wielki szlem i ziemia, która w Polsce jest generalnie jedyną taką nawierzchnią w sezonie letnim. Sam jestem ciekaw. Mam nadzieję, że ta Australia Open się odbędzie i zobaczymy, co Iga zagra. Mam nadzieję, że to zwycięstwo nie będzie jej ciążyć i rola faworytki nie powiąże jej rąk i nóg i pokaże to, co umie. To jest świetna dziewczyna, znam ją jeszcze z czasów juniorskich. Oglądałem go swego czasu i ją na US Open juniorskim. Już wtedy się świetnie prezentowała. Podobnie jak Łukasz Kubot, niesłychanie sfokusowana na tenisie.
Rozmawiając o kobiecym tenisie i rozmawiając akurat także z panem, nie sposób nieco niżej zejść się w tym rankingu, zajrzeć na 40 miejsce obecnie, choć w lutym 2020 było nawet miejsce 33 i oczywiście wie pan, że mówię o reprezentującej AZS Poznań, czyli także pana sekcję Magdę Linet. Będzie miała w 2021 roku, zajrzyjmy ją do metryki, 29 lat. Jeszcze coś może ugrać?
No jeszcze jest dużo lat przed nią do grania. No są w tej chwili już zawodniczki, no poza może Agnieszką Radwańską, której tam doskwierały kontuzje, no nie kończą tak wcześnie kariery. Magda jest niesamowicie zdeterminowana, żeby osiągnąć sukces. Zmieniła teraz trenera. Myślę, że ten, jakby ta słabsza końcówka sezonu w jej wykonaniu, no jeśli to tak można powiedzieć, że słabsza, no wynikała z tego, że już jakby tutaj nie było chemii między nią a trenerem. Obserwowałem ją teraz na treningach z nowym trenerem. Jest również podobnie jak jej partner Izo z Chorwacji. No wygląda to wspaniale. Radość grania odzyskała i myślę, że no, będą fajne efekty z tego. No wierzę w to, że Magda jeszcze jednej rzeczy dokona w tenisie i liczę na to, że co najmniej wróci na tą pozycję, którą miała w międzyczasie, bo to gdzieś 32 miejsce. Myślę, że stać ją na to, żeby zdecydowanie wejść do trzeciej dziesiątki co najmniej.
Panie Jacku, to niech się pan jeszcze pochwali tym, co dobrego wydarzyło się z reguły tenisa, bo dużo dobrego dzieje się w AZS-ie Poznań, wielkopolskim tenisie. Sezon 2020, jak możemy skwitować?
Był lepszy niż 2019. No, mamy sporo utalentowanej młodzieży. Ostatnio tutaj na potrzeby klubowe zrobiłem podsumowanie. U nas szkoli się około 250 dzieci, zawodników i zawodników już dorosłych. Także mamy z czego wybierać. Mamy sporo medali mistrzostw Polski. No nie chcę tutaj wymieniać nazwisk, bo bym musiał długo o tym mówić, bo w cudzołownictwie turniejowym no, bierze udział około niecała setka zawodników, także cieszy to, że, zwłaszcza, że mamy dzieciaki fajne i zauważa się w tej chwili większy profesjonalizm, dużo zajęć indywidualnych, także to na pewno będzie procentowało.
Z Jackiem Muzolfem rozmawiał Krzysztof Ratajczak. I na koniec dzisiejszej audycji jeszcze o jeździectwie. Na poznańskich targach miała się właśnie kończyć Kawaliada, czyli duża międzynarodowa impreza jeździecka. Wiadomo, niestety z powodu pandemii zawody już wcześniej zostały zostały odwołane. Tymczasem posłuchajmy pewnego ciekawego jeździeckiego podsumowania.
Rok 2020 oczywiście był okrojony, jeśli chodzi o imprezy jeździeckie, ale warto podkreślić, że ten rok zakończył drugą dekadę XXI wieku. Dekadę, w trakcie której sporo polskich jeźdźców nieźle prezentowało się na dużych międzynarodowych zawodach w kraju i za granicą. No i serwis tylkoskoki.pl oraz Szymon Tarant postanowił zrobić takie małe podsumowanie. Co z tego rankingu wynika?
No po pierwsze, nie zrobiliśmy tego rankingu sami. Są to punkty Światowej Federacji Jeździeckiej, no ale zsumowaliśmy je wszystkim polskim skoczkom, no bo uważamy, że te starty międzynarodowe na tym poziomie rankingowym EWI no są najważniejsze, jakby odzwierciedlają formę zawodników. Ranking bardzo ciekawy, zwłaszcza dla Wielkopolski, bo wielu jeźdźców z wielkopolskich klubów jest w pierwszej dziesiątce, a prowadzi bezsprzecznie Jarosław Skrzyczyński. Można go nazwać jeźdźcem, skoczkiem dekady, polskim skoczkiem dekady. No, z dużą przewagą prowadzi nad drugim Krzysztofem Ludwiczakiem, który też wiadomo reprezentował w tych latach wielkopolskie kluby HA Turek, a jeszcze na samym początku Wechta Rosnówko. Trzeci jest aktualny mistrz Polski Wojciech Wojcianiec. Wracając do Jarosława Skrzyczyńskiego, bo to jego zestawienie naprawdę robi wrażenie. On wygrał aż 60 konkursów zaliczonych do światowego rankingu. Do tego zanotował bardzo udane starty w finałach Pucharu Świata, bo startował w nich 3 razy w tym okresie. No i to miejsce 11 w roku 2019. Udany start w Mistrzostwach Europy w roku 2015, gdzie też doszedł do ścisłego finału. Zdecydowanie najlepszy polski skoczek. Co prawda tych punktów to nie liczyliśmy, bo liczyliśmy tylko za zawody międzynarodowe, ale w tym okresie on 4-krotnie wygrał Mistrzostwa Polski i 3-krotnie wygrał Puchar Polski.
60 konkursów zaliczanych do światowego rankingu, jak powiedziałeś, wygranych przez Jarosława Skrzyczyńskiego. Warto podkreślić, że gro tych konkursów wygrał w Polsce i w Wielkopolsce, także na dużych poznańskich zawodach.
Tak, wygrywał wielokrotnie w Polsce, bo i wygrał Grand Prix na Kaweliadzie w Poznaniu i to w roku 2018, kiedy rozgrywano było w randze 4 gwiazdek. On jest jedynym polskim skoczkiem w ogóle na przestrzeni historii. Oczywiście nie można liczyć jakichś lat daleko wstecz, bo kiedyś był inny system klasyfikacji, inny system rankingowy, ale ten obecny obowiązuje od roku 2009. Jarosław Skrzyczyński jest jedynym polskim skoczkiem, który wygrywał Grand Prix w randze zawodów 4-gwiazdkowych, zaliczanych do grupy B światowego rankingu. On wygrał i na Kaweliadzie w Poznaniu, i w Szamorinie na Słowacji. 2 razy 3 na zawodach 5-gwiazdkowych w Sopocie i Wargiem. No zdecydowanie najlepszy polski skoczek i tak jak pan redaktor powiedział, wygrywał często w Wielkopolsce i na Kaweliadzie, i w Lesznie, i na zawodach Forfule w Poznaniu. Na pewno kibice wielokrotnie mogli cieszyć się z jego wspaniałej technicznej jazdy, która zawsze jeszcze do tej techniki dokłada troszeczkę takiego ryzyka, potrafi pogalopować szybciej, potrafi szybko zakręcić, to daje te wygrane.
Jarosław Skrzyczyński powoli wraca, bo nieco ponad rok, trochę stagnacji, jeśli chodzi o jego starty. Wiadomo, że zawsze musi być w formie i musi być zdrowy jeździec oraz koń. No ale ten moment wykorzystuje chociażby Wojciech Wojcianiec i gdy spojrzymy na krajowy ranking, to jest w tym momencie najlepszy polski zawodnik, mistrz Polski zresztą z tego roku.
Wróciłbym tu jeszcze zarówno do Jarosława Skrzyczyńskiego, jak i do Krzysztofa Ludwiczaka, bo oni są na czele tej tabeli dekady i to jest dwóch jedynych polskich skoczków, którzy od 2011 roku do 2020 cały czas wygrywali i zdobywali punkty. Nie ma innych takich jeźdźców, bo każdy gdzieś miał jakiś spadek formy, albo ci młodsi dołączyli później, jak Maksymilian Wechta też z Wielkopolski, czy Andrzej Opłatek, wiadomo, a oni przez całe 10 lat utrzymywali formę. W przypadku Jarosława Skrzyczyńskiego, czy miał spadek formy? Na chwileczkę się zatrzymał po tym, jak Czaklana miała przerwę po finale Pucharu Świata. Jak wiemy, ona jeszcze do dzisiaj nie wróciła, ale ma wrócić, są dobre wiadomości. Ale on ma zawsze w zanadrzu 2, 3, czasami 4, a czasami nawet 5 koni, którymi jeździ. Może nie może pojechać od razu na Olimpiadę czy na Mistrzostwa Europy, ale jeździ konkursy zaliczone do światowego rankingu, Grand Prix na międzynarodowych zawodach, więc cały czas jest na topie.
Ruszyło trochę w dobie pandemii światowe jeździectwo?
No ze światowym jeździectwem myślę, że na tym najwyższym poziomie jest mimo wszystko duży problem. Mamy imprezy bez publiczności, ale problem jeździectwa jest taki, że wiele tych imprez, zwłaszcza imprez halowych, które teraz się powinny rozpocząć, które powinien być szczyt, bardziej opierają swoje budżety na biletach od kibiców niż na prawach telewizyjnych. Ja mówię tutaj o skali europejskiej, zwłaszcza z imprezy w zachodniej Europie, no i w Polsce, jak Kawaliada. No i te imprezy, pomijając właśnie wszystkie obostrzenia, trudno jest organizatorom spiąć budżet bez biletów, więc większość tych imprez w tej chwili jest odwołanych. Jeździmy zawody troszkę niższej rangi do 2, 3, czasami 4 gwiazdek, ale jeśli chodzi o 5-gwiazdkowe, to bodajże od momentu rozpoczęcia tej przerwy pandemicznej odbyło ich się w Europie góra 5 czy 6.
Jeździeckie podsumowanie przygotował Grzegorz Hałasik. Zapraszamy na serwisy sportowe Radia Poznania, także na nasze najbliższe transmisje piłkarskie.
Te transmisje już w czwartek. Ostatnia kolejka Ligi Europy, faza grupowa. Lech Poznań podejmować będzie przy ulicy Bułgarskiej Rangersów. To spotkanie 18.55 się rozpocznie także na antenie Radia Poznań. W sobotę w MC Radiu na 102.7 FM 13. kolejka Ekstraklasy, spotkanie Warty Poznań z Pogonią Szczecin i dzień później 13 grudnia Stal Mielec podejmować będzie Lecha Poznań. Na ten mecz zapraszamy w przyszłą niedzielę od godziny 15.
A dzisiaj przy Bułgarskiej przypomnimy, Kolejarz wygrał z Podbeskidziem Ziembielsko-Biała 4-0. W drugiej lidze piłkarskiej mecz Olimpii Grudziądz z KKS-em Kalisz zakończony. Kaliszanie wygrali 1-0. Krzysztof Jankowski program realizował. Dziękuję za uwagę i prawie pełne spędzone 3 godziny przy mikrofonach.
Dawid Cytrowski
i Wojciech Bernard. Dziękujemy, do usłyszenia.